Nasz gość dnia.
Ksiądz Jan Krupka, rzecznik Łomżyńskiej Kurii, jest naszym dzisiejszym gościem dnia na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie redaktor i naszym słuchaczom również szczęść Boże.
Tak jak państwo zapewne wiecie, w tym roku diecezja łomżyńska obchodzi swoje stulecie. Jakie zmiany są najbardziej zauważalne na przestrzeni tego czasu, tych 100 lat, księdza zdaniem?
No, myślę, że to tak nie da się jednym zdaniem powiedzieć, czy też może inaczej. Myślę, że historia diecezji to jest też historia Polski, historia świata, poszczególnych wydarzeń, które miały miejsce w ciągu tych 100 lat. To jest i niedużo, biorąc pod uwagę fakt 2000 lat chrześcijaństwa, ale też i sporo rzeczy się działo w tym czasie. To jest czas II wojny światowej, to w Polsce jest czas komunizmu, Solidarności, to jest czas papieża Polaka i tak dalej, więc myślę, że to wszystko, co gdzieś miało miejsce w historii Kościoła powszechnego, w historii Polski, ono gdzieś jest jakoś odzwierciedlone także w wydarzeniach w naszej diecezji.
A moglibyśmy powiedzieć, które są najważniejsze, o których każdy wierny diecezji łomżyńskiej powinien wiedzieć z przestrzeni tych 100 lat?
No, ja zawsze trochę się bym obawiał wymieniać najważniejsze, ale wśród ważnych chociażby, myślę, że wymieniłbym pobyt papieża Polaka w naszej diecezji, w naszym mieście w Łomży w 1991 roku, a jeszcze troszeczkę cofając się wcześniej, to jego wybór na stolicę Piotrową, na biskupa Rzymu w 1978 roku. Zapewne jest to jeden z takich wydarzeń, które na trwałe się zapisało, bo patrząc tak po ludzku, chciałby się powiedzieć, w innych realiach, któż by pomyślał o tym, że papież miałby w takim miasteczku jak Łomża przebywać, nie? Natomiast ponieważ to był papież Polak, który chciał zobaczyć, spotkać się z wiernymi poszczególnych polskich diecezji, a z drugiej strony mieliśmy biskupa Juliusza Peca, który bardzo pragnął Ojca Świętego zaprosić do nas, więc to spotkanie tych dwóch realiów skutkowało tym, że Ojciec Święty właśnie u nas przebywał. I było to wydarzenie na pewno o jakimś historycznym znaczeniu.
Co roku do tego wracamy, do tej rocznicy wizyty.
I mówimy o tym, że pewnie za naszego życia, a pewnie nawet i dalej, coś podobnego się już nie wydarzy.
I wielu chciałoby mieć takie szczęście, tak, gościć papieża, prawda, Polaka. A to Łomża właśnie ta miała tę sposobność, okoliczność. Księże, jakie osobowości duchowne najbardziej zapisały się na kartach historii diecezji?
O, myślę, że to jest też cały szereg postaci, które moglibyśmy wymieniać. Kilka, czy trochę więcej już niż kilka lat. Przy okazji roku kapłańskiego Głos Katolicki, nasz tygodnik diecezjalny, wydał cały cykl taki poświęcony świadkom wiary, gdzie przedstawiano biografie krótkie, ale biografie całego szeregu księży, którzy się zapisali w historii naszej diecezji, którzy w różny sposób przyczynili się do rozwoju i materialnego, ale też i rozwoju duchowego naszej diecezji. Myślę, że możemy patrzeć na to od takiej perspektywie na przykład błogosławionych, wywodzących się z naszej diecezji, mający jakiś związek, a więc i ksiądz Michał Piaszczyński, ksiądz Adam Bargielski, Marianna Biernacka jako świecka męczenniczka czasu II wojny światowej. To są ci męczennicy w ogóle, którzy są związani z tymi trudnymi latami naszego życia, naszych dziejów właśnie jak wojna. Niektórzy podkreślają, chociaż no, ktoś może tak ściśle rzecz biorąc powiedziałby, że prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński, jej przyszedł na świat, to Zuzela jeszcze nie była częścią diecezji z siedzibą w Łomży, ale w jaki sposób my go łączymy z naszą diecezją, z naszym miastem, bo też kilka lat uczył się w Łomży w szkole. I on sam do tego też wracał, podkreślając ten fakt, że właśnie tu w Łomży jakaś część jego powołania rozwijała się, dojrzewała, jego decyzja o wstąpieniu do seminarium po maturze.
Faktycznie chyba nawet o tych osobowościach właśnie wywodzących się z diecezji łomżyńskiej w tym 2025 roku słyszymy zdecydowanie więcej i częściej.
No myślę, że to jest dobra sposobność do tego, bo zawsze, cóż, rocznica, jubileusz to jest i z jednej strony podsumowanie tego, co było, zakreślenie jakiejś przeszłości, przypomnienie sobie kluczowych wydarzeń, które miały miejsce, jak i też pewne projekty, pewne plany, które gdzieś tam na przyszłość zamierzamy realizować.
Zapisałam sobie to, co powiedział ksiądz przed kilkoma chwilami. Mówił ksiądz właśnie o tych postaciach, mówiąc, że przyczyniły się nie tylko do rozwoju materialnego, ale także duchowego rozwoju diecezji łomżyńskiej. Jaki był ten duchowy rozwój? Bo na przestrzeni tych 100 lat zmieniła się także rola diecezji w życiu wiernych.
No to na pewno zmieniła się, bo mamy chociażby, to jest ten czas, to stulecie, to też jest czas Soboru Watykańskiego i decyzji podejmowanych przez Sobór, które inaczej może ukierunkowały pracę duszpasterską. Natomiast pewnie trochę trudno jest to mierzyć, bo jeśli chodzi o rozwój materialny, to jest łatwiej mierzyć. Pewnie jakieś statystyki będą też powstawać, ile to parafii utworzono, ile kościołów zbudowano. Natomiast, no cóż, rozwój duchowy to jest taki troszeczkę niedotykalny czy niemierzony, niemierzalny przy pomocy naszych narzędzi. Niemniej jednak na pewno on też miał miejsce i myślę, że też gdyby patrzeć na to z tej perspektywy, to zobaczymy bardzo wiele rzeczy, które gdzieś tam wpisały się w tę naszą historię.
A jakie wyzwania dzisiaj stoją przed diecezją łomżyńską?
Myślę, że te wyzwania są w jakiś sposób podobne do tego, co przeżywają inne diecezje w Polsce, może szczególnie we wschodniej części naszej ojczyzny, ale też i w całej Polsce i pewnie i patrząc również szerzej. To jest kwestia tak zwanej depopulacji. To jest ta kwestia, że zmniejszają się rodziny, zmniejsza się ilość dzieci w rodzinie, a co się przenosi później na szerszą przestrzeń, zmniejszają się poszczególne ośrodki parafialne, duszpasterskie, które z jednej strony ktoś powie, mniejsza grupa wiernych jest troszkę łatwiejsza do obsługi, ale też z drugiej strony pewna grupa wiernych jednak jest potrzebna, aby od strony właśnie materialnej dokonało się takie odpowiednie utrzymanie i prowadzenie danej wspólnoty parafialnej, nie? Bo są jednak pewne środki materialne potrzebne do tego, by podejmować pewne inwestycje, czy też po prostu to codzienne utrzymywanie poszczególnych budynków i ludzi pracujących w danej parafii.
Mniej wiernych to także mniej duchownych.
No tak, to później dalej tak, to się później przenosi na chociażby właśnie ilość powołań osób wstępujących do seminarium, święconych na księży w naszej diecezji, to jest mniejsza ilość powołań także do poszczególnych zgromadzeń zakonnych, czy męskich, czy żeńskich, to też jest, no, to jest też przenosi się na konkretne kolejne decyzje, które gdzieś tam są jakoś konfrontowane, analizowane i pewne decyzje próbuje się podejmować, nie?
Jakie wydarzenia, księże, zaplanowano na te stulecie diecezji łomżyńskiej? Co się dzieje?
Jeśli chodzi o nasze przygotowanie do samego wydarzenia. Zaznaczmy, że to jest 28 października 1925 rok została ustanowiona diecezja z siedzibą w Łomży, więc już w tym czasie trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej z naszej katedry, którą święty Jan Paweł II nazwał Matką Pięknej Miłości i włączył ten obraz i jego przesłanie w treść dekalogu, który wtedy omawiał, kiedy był w Polsce. To była czwarta pielgrzymka papieska w 91 roku i Ojciec Święty wtedy tak się złożyło, że w Łomży był omawiany szósty przekazanie dekalogu, był omawiany, więc nie cudzołóż, czy też właśnie patrząc od strony pozytywnej, kwestia miłości, jej znaczenia, miłości międzyludzkiej i tego, co nazywamy taką piękną miłością, Kopia tego obrazu właśnie w tej chwili wędruje po poszczególnych parafiach, wspólnotach naszej diecezji.
A to też jest piękne, bo dużo, wielu wiernych jest właśnie zaangażowanych w obchody dzięki
pewno,
temu.
Na pewno jest tak, że w każdej parafii to jest zawsze jakaś grupa ludzi zaangażowanych w kwestii przyjęcia, kwestii organizacji poszczególnych punktów takiego programu pobytu. To jest też kwestia transportu między poszczególnymi ośrodkami parafialnymi.
Bo warto też dodać, że jeśli państwo obserwujecie chociażby media społecznościowe Radia Nadzieja, to my transmitujemy właśnie te wydarzenia w poszczególnych parafiach i widać to ogromne zaangażowanie. Tak. Widać, że to jest dla tych ludzi w danej parafii wielkie, ogromne wydarzenie.
Tak, to jest wydarzenie, myślę, samo w sobie. Spotkanie z Matką Bożą, która nawiedza, która przyjeżdża do parafii. Może nie jest ono tak w 100% porównywalne do tego nawiedzenia, które miało miejsce w latach 80., kiedy to ten obraz jasnogórski wędrujący po całej Polsce był również w naszej diecezji. Natomiast no jest jednak pewne znaczenie, jest. I tym bardziej, że ono w jakiś sposób łączy poszczególne parafie z katedrą. Też w jakiś sposób uświadamiają nam, utożsamiają nas, że jesteśmy częścią tej diecezji, gdzie w katedrze, w tym głównym kościele diecezji znajduje się Matka Boża, ukoronowana przez Jana Pawła II, która właśnie w tym miejscu odbiera cześć.
A co powinno być księdza zdaniem głównym przesłaniem tego roku, stulecia diecezji?
No ja myślę, że zwykle o tym mówimy, to co już tu wspomniałem w pewnym sensie, takie pewne podsumowanie od strony pozytywnej, dziękowaniem Panu Bogu za te rzeczy, które udało się nam zrealizować. Dziękowanie Panu Bogu za dokonania, które są owocem naszej wspólnej pracy. To jest praca i księży biskupów, duchownych, ale też i świeckich, zaangażowanych w różny sposób w każdej z parafii w naszej diecezji. No i pewne spojrzenie takie w stronę przyszłości, żebyśmy dalej pogłębiali to, co dobre i podążali drogą do zbawienia. Księże, to jest nasz pierwszy, najważniejszy cel.
Księże, jeszcze jeden temat. Lipiec. Mamy lipiec, początek wakacji. Dla wielu kojarzy się właśnie z początkiem wakacji, ale jest to także miesiąc poświęcony kontemplacji Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Jak to rozumieć dzisiaj?
Krew nam się kojarzy jak najbardziej z cierpieniem, ze śmiercią. Tak jest w wypadku Chrystusa. Kiedy mówimy o Jego krwi, to mówimy o krwi, którą On przelał na krzyżu, aby dokonać naszego odkupienia. I kiedy oddajemy cześć Jego Przenajświętszej Krwi, to jest ten moment, w którym też w jakiś sposób odwołujemy się do Jego męki, do tego, co On podjął dla naszego zbawienia. Od strony cierpienia, to jest też na pewno istotna rzecz i tego nie można przekreślać, ale jeszcze bardziej w odniesieniu do osoby Chrystusa trzeba podkreślać Jego miłość. On oddaje swoje życie dla nas, ponieważ nas darzy swoją miłością. To jest ta kwestia istotna. I jeśli no oczywiście nie damy tego, w jaki sposób się to porównanie nie uda w naszych relacjach ludzkich, nie? Porównanie tego, co uczynił Chrystus, a nasze cierpienie zawsze pozostaje no, pewna przestrzeń nie do pokonania, ale myślę, że w jakiś sposób jest to też i dla nas podpowiedź, że kiedy cierpienie jest podejmowane z miłością, ono nabiera pewnego sensu, bo nieraz to jest to pytanie właśnie, dlaczego cierpienie, dlaczego choroba, dlaczego starość, dlaczego jakaś niepełnosprawność, która się pojawia i to w różnym wieku. To nieraz to są osoby już w wieku emerytalnym, jak mówimy, a nieraz to są osoby stosunkowo młode, kiedy pytamy się dlaczego. Nie znajdujemy odpowiedzi takiej wystarczającej, dostatecznej na to, by to wyjaśnić. Niemniej jednak, kiedy patrzymy z perspektywy miłości, to wtedy to cierpienie no, nabiera jakiegoś wymiaru, jakiegoś sensu.
Ale nam tak po ludzku jest trudno to zrozumieć w momencie tych trudności, tego cierpienia. Nie sposób nam wtedy myśleć o miłości i to jest chyba sztuka największa.
No, pewne rzeczy gdzieś tak próbujemy dorastać. Dlatego jeszcze raz to powtarzam. Nie da się może tego postawić jako znak równości. cierpienie Chrystusa, ludzkie cierpienie, ale w świetle Chrystusowego cierpienia, Chrystusowego krzyża, krwi przelanej przez Chrystusa, próbujemy jakoś przynajmniej do pewnego stopnia lepiej to zrozumieć.
To może ten lipiec może nam w tym pomóc.
Oby tak było. Nie? To nie jest, myślę, nabożeństwo aż tak bardzo znane. Myślę, że jest bardziej znane chociażby czerwiec jako miesiąc serca Jezusowego, maj czy październik jako miesiące maryjne, litania, w październiku różaniec. To jest troszeczkę nabożeństwo mniej znane. Niemniej jednak w niektórych parafiach, w niektórych kręgach takich wspólnot zakonnych, takich wspólnot też ludzi świeckich, które są ożywiani tym duchem krwi Chrystusa, to nabożeństwo ma swoje miejsce i odnosi pewne owoce. I to jest takie bardzo pozytywne.
Czyli w wakacje wcale nie trzeba zapominać o modlitwie.
A to już... Będzie o wiele szerszy temat, ale na pewno wakacje...
Bo my w wakacje mamy zaprzątniętą głowę zupełnie innymi sprawami.
Niektórzy
już odliczają dni, kiedy wsiądą do samolotu na przykład.
No do samolotu, do pociągu, niekoniecznie byle jakiego, nawet z jakimś konkretnym celem, czy do własnego auta, to też jest coraz bardziej powszechne, bo to trochę daje nam możliwość takiej niezależności co do celu podróży, do godziny.
Ale
prawda?
Nawet przed podróżą możemy pamiętać o tej modlitwie i możemy westchnąć do świętego Krzysztofa na przykład.
To
też jest forma modlitwy wakacyjnej.
Każda rzecz, która nas mobilizuje do modlitwy jest piękną rzeczą, ale ogólnie rzecz patrząc, bo niektórzy niestety tak trochę patrzą w tym kierunku, nie, że jest rok szkolny, dzieci chodzą do szkoły, chodzą do kościoła, bo przygotowują się na przykład do pierwszej komunii, do bierzmowania. Są określone spotkania. No, mija ten dzień komunii, mija ten dzień bierzmowania. No i tak niektórzy próbują to uważać, że no właśnie, skończył się mój kontakt z Panem Bogiem. Niestety tak nie jest, tak nie może być. Nasza relacja z Panem Bogiem winna być czymś stałym. No i dobrze by było, jeszcze lepiej by było, gdyby to była relacja ciągle też pogłębiana, żebyśmy, jak to nieraz się mówi, nie stali w miejscu, ale szukali tego, co nas krok po kroku jednak do Pana Boga, do Ewangelii, do życia według Jego nauki nas będzie przybliżać.
No i tego życzymy na te wakacje. Niech będą wyjątkowe, słoneczne, ciepłe, ale właśnie także wartościowe. Bardzo dziękuję. No, ksiądz Jan Krupka był naszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja. Od poniedziałku do piątku o 9:30.